drodzy Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, droga chrześcijańska młodzieży, brat wspomniał, że jest to ostatni wykład tej konwencji i tak się złożyło, że chciałbym coś powiedzieć właśnie do młodzieży. Było już parę konwencji, rozważaliśmy różne tematy, mówiliśmy do różnego wieku, na pewno skorzystaliśmy, ale sam byłem młody i wiem, że często w młodości swojej to czekałem na wykład, który dotyczył młodzieży. Nawet on nie musiał dotyczyć młodzieży, to wystarczyło, jak ten brat, który mógł prowadzić normalny wykład, ale jak się zwrócił dwa, trzy razy w wykładzie do młodzieży, to już mnie to pozostało. Wypełnił się czas. To był temat pierwszego wykładu. Rozkazuję nie ja, ale Pan. To był temat drugiego wykładu. A obecnego będzie moralność, etyka i święta. Za podstawę weźmiemy słowa zapisane w liście do Tymoteusza, przepraszam, do Efezu, rozdział 5 i 8 wersetów będą podstawą. Ja myślę, braterstwo, że ja nie będę w stanie nakreślić wszystkiego w tym czasie, co tutaj święty apostoł Paweł napisał, ale on tutaj poruszył właśnie te trzy rzeczy i pisał do nas: bądźcie też naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Boga ku miłej wolności. Mój poprzednik mówił odnośnie wolności, odnośnie kadzideł, a tutaj święty apostoł Paweł nawiązuje i pisze do nas starych i do was młodzi: chodźcie w miłości, bo Chrystus umiłował wszystkich bez względu na wiek. On wydał swoje życie, stał się ofiarą. Ofiarą jaką? Wonną, przyjemną. Ofiarą wonną dlatego, że przywraca nam to wspaniałe, wieczne życie. I dalej pisał: a rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was jako przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeństwa mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dzięki nim. Gdyż to widzicie na pewno, i żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w czym? W Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi różnymi słowami. Niech bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujecie jako dzieci światłości. Apostoł Paweł wymienia tutaj te trzy podstawowe rzeczy. i nawiązuje, że chrześcijanin to ma być moralnym chrześcijaninem. Ma zachowywać etykę chrześcijańską według zasad i ma świecić światłością, czyli ma prowadzić życie świętobliwe. Jeśli będzie prowadził się inaczej, będzie tym rozpustnikiem, bezbożnikiem, nieczystym, chciwcem i będzie prowadził nieprzyzwoite żarty, rozmowy, będzie zachowywał się nieetycznie w Kościele Bożym. Apostoł Paweł mówi jednoznacznie: Królestwa Chrystusowego i Bożego nie odziedziczy. Myślę, braterstwo, że się rozumiemy. I teraz, w jakim czasie my żyjemy? Żyjemy w trudnych i w czasach ostatecznych. I gdy spojrzymy w historię świata, gdy spojrzymy na pierwszy świat, gdy przypomnimy sobie dni Noego, gdy przypomnimy sobie czas po potopie, gdy skojarzymy to z obecnym czasem, dochodzimy do wniosku, że świat zawsze był w stanie grzesznym. Zawsze przestępował prawo Boże. Dlatego Pan Jezus w swoim proroctwie Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 24, zwrócił uwagę, że gdy doczekamy takich czasów, które będą świadczyć o bliskości Królestwa Bożego, to nas uświadomił, że to będzie początek boleści. I mówi: a wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą. Czy tylko wydawać się będą? Nienawidzieć się będą nawzajem. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość rozgrzeje się oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kochana młodzieży, my jako ojcowie współczujemy wam, jakich czasów żeście doczekali. Że na ziemi jest grzech, na ziemi jest bezprawie, na ziemi brakuje miłości. W szkole, w pracy wasze koledzy i koleżanki mówią o moralności, ale wy tej moralności w nich nie widzicie. Mówią o etyce, ale ta etyka nie jest widoczna w uczynku. A czy o świętobliwym życiu ktoś mówi? To słowo w świecie zaginęło. Nie ma świętobliwości, ale jest coś przeciwko świętobliwości. Powstają różne ponętne, pociągające organizacje, o których my możemy się dowiedzieć nawet z haseł, które są popisane po kioskach, po ścianach. Nie zabijajcie skinów, one chcą żyć. One domagają się o swoje prawa chcą być uznani przez społeczeństwo. Chcą mieć zabezpieczone sprawy socjalne. Szukają ludzi, którzy by ich mogli wziąć swoją opiekę. Są grupy, które zajmują się narkomanią. Prowadzą wielkie bezprawie. I ci też chcą być uznani za ludzi moralnych. Szukają opiekunów, popańskich, monarów, żeby przytaknęli i przedstawili społeczeństwu, że to jest dobre. Są inne grupy świadczące o bezprawiu. Ktoś tu wspomniał, że któryś z pastorów ewangelickich udziela ślubów jednej i tej samej płci. I właśnie te grupy też chcą być czynnymi w społeczeństwie. Też chcą być uznanymi. I inne grupy, których nie chcę wymieniać, ale to są grupy, które pociągają, z którymi możecie spotykać się z ich członkami na co dzień. Pytam, czy nie pociągają was? Czy potraficie powiedzieć, że to jest białe, a to jest czarne? Moralność. Co to za słowo? Jaka to jest definicja? Moralność jest to nauka o obyczajach, o różnych obowiązkach różnych grup i narodów. Jest to nauka o cnocie i zachowanie tych różnych obyczajów, obowiązków w życiu. Ktoś powiedział, że jest to wskaźnik, który wskazuje poziom moralny zgodny z nakazem sumienia człowieka. Jest to poczucie obowiązku względem bliźnich. Nakaz budujący, krzewiący dobre obyczaje i uczucia. Nakaz duchowy płynący z nauki Słowa Bożego. I teraz, rozumiejąc Słowo Boże, rozumiejąc zasady zawarte w przykazaniach, Bóg nam dał prawo. Bóg nam dał przykazania. I to wszystko jest ukierunkowane w kierunku życia jakiego? Moralnego. Ale jeśli przed tym wyrazem postawimy słowo nie, to wskazuje to co? Przeciwieństwo tego. I teraz czy ktoś z tych ludzi, z którymi mamy społeczność, nie nakazuje nam mówić, że taka grupa, to ona chce dobrego, ona walczy o swoje prawa, o wolność, ona chce pomagać nawet ludziom starym, ma swoje zasady, ma swoją ideologię. I to chcą nam powiedzieć, że to jest moralne. Czy nie ulegamy temu wpływowi? Moralność głoszą grupy różne, młodzieżowe. Swoją moralność głoszą różne partie, różne organizacje. Ale teraz, gdy tą ich moralność przyłożymy do prawa Bożego, do przykazań, możemy to nazwać moralnością? Nie możemy. Moralność chrześcijańska jest związana ściśle z prawem Bożym, tak jak apostoł Paweł nakreślił. Te przykazania Bóg nam dał z powodu tego, że Chrystus Pan stał się wolnością. Światłość Jezusa Chrystusa, która nam przyświeca i oświeca i podpowiada nam, co jest dobrego, a co jest złego. Moralność była w ogrodzie Eden. Ale gdy człowiek zgrzeszył, przestąpił prawo Boże, czy nie stał się tym, co Chrystus Pan powiedział? Że ominął prawo Boże, a ominięcie prawa Bożego nazywa się bezprawiem, nazywa się czymś tym, co przestąpił nawet to prawo świeckie, które jest tą moralnością. A chrześcijanina obowiązuje jeszcze coś więcej, co jest podobne do moralności. Etyka. A jaka jest definicja na etykę? Etyka to nauka moralności. Czy jest związane z moralnością? Jest to nauka obyczajów. Kochani młodzieńcy, są zbory, w których uczestniczycie na nabożeństwach. Te zbory jedne od drugich różnią się. One przestrzegają jedno i to samo prawo Boże, ale mają swoje obyczaje. Mają swoje pewnego rodzaju zasady. I jeden zbór zwraca uwagę może więcej na naukę, inny zbór może na karność, inny jeszcze może na życie. Ale w sumie, gdy to zsumujemy i zbierzemy się w takim miejscu, to te zbory mają obyczaje jakie? Dobre obyczaje. Te obyczaje prowadzą do dobrego życia. W tych zborach mogą być jednostki, które mogą być niemoralne lub nie prowadzą życia według etyki chrześcijańskiej. Etyka to poznanie swoich obowiązków. Etyka to poznanie i coś więcej jak poznanie. Wprowadzenie w czyn tych praw. Od paru lat zauważyliśmy, że wisi na tej ścianie jest wypisany tekst. Błogosławieni są ci, którzy co robią? Słuchają Słowa Bożego. Pytam, czy to wystarczy słuchać? Czy to już będzie dobrym obyczajem? Jeśli przyjedziemy do tego miejsca, do domu modlitwy, nasłuchamy się i na tym się skończy. Pan Jezus powiedział coś więcej. I szczerze tego, czyli wprowadza w czyn, uwidoczni to w etyce chrześcijańskiej. Etyka to uważanie na różne przepisy. Przepisy chrześcijańskie, ale nie tylko. Obowiązują nas też i przepisy społeczne. Są ludzie wspaniale wychowani. Często musielibyśmy się wstydzić, gdybyśmy stanęli obok nich. Umieją się znaleźć. się my wszędzie umiemy się znać? Brat miał wątpliwości, że za 3 minuty nie zejdziemy się z tego podwórka. Ale zejście się na odpowiedni czas, posłuszeństwo jest tą etyką? A braterstwo? A jak tak przyhamujemy nasz język zgodnie z tekstem dzisiejszej manny i damy poszanowanie temu miejscu, że nie będziemy na tym miejscu gadać o głupotach, o babskich żartach, o babskich baśniach, o żartach, błażeńskich mowach. To święty apostoł Paweł nazwał to niemoralnością. To jest czymś złym. Czy my, starzy, możemy dać przykład tym młodym, którzy może często są zagubieni w tych różnych sprawach codziennego życia, którzy mają kłopoty ze sobą, bo ulegają koleżance, koledze, a kolega stał się dla nich wzorcem, a kolega narkoman, a koleżanka może nosi na rękawie to kółko, zielone kółko z literą A, co znaczy anarchista. Czy nie widzimy w społeczności świeckiej takich rzeczy? Czy nie widzimy braterstwo napisów na przystankach autobusowych? Nie widzimy na pociągach tych różnych. Kto to robi? Czy nasza młodzież nie ulega temu? Czy nie gubi się w tym wszystkim? I kochani rodzice, umiejmy dobrać naszym dzieciom towarzystwo. Towarzystwo, które by było moralne, etyczne i miało chociaż odrobinę sobie świętobliwości. A to już jest 50% sukcesu w wychowaniu naszych dzieci. Na jednej z konwencji w wierzchowiskach nieżyjący już brat Purwin Piotr Brzmiał. Anarchiści wychowują anarchistów. Pijacy wychowują pijaków. A my co powinniśmy wychować? Chrześcijan. Czy dokładamy tego starania? Kochani, czy umiemy wytłumaczyć naszym dzieciom, że słuchaj, te różne grupy, to co czynią, mówią, że to jest moralne, że to jest dobre, ale zrozum, że Pismo Święte mówi, że to, co czynią, jest niemoralne. Ale jeśli sami nie przestrzegamy etyki w domach modlitwy, w domach naszych, w zborach, czy ta nasza młodzież będzie miała dobry przykład? Wiemy coś, że jesteśmy jakimi? No tutaj jesteśmy świętymi. Bo święty apostoł Piotr tak powiedział. I tak mamy prawo mówić. Święty apostoł Piotr mówi, że jesteśmy świętymi. Pierwszy list, rozdział 1, werset 15-16. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, kto nas powołał? Pan Bóg, który nie ma początku i końca. Jego prawo, które doprowadza nas do świętobliwości, też nie ma początku i końca. Powołanie, tak wspaniała rzecz. Pociągnięcie nas do czego? Braterstwo, nie tylko do prawdy. Nie chcę tutaj wymieniać, bo Pismo Święte wyraża 13 myśli, które są dowody Pisma Świętego, do czego jesteśmy powołani. Że nie tylko do dziedzictwa w Jego naturze, nie tylko do Królestwa Niebieskiego, ale powołani jesteśmy też między innymi do czego? Do dobrych uczynków. Jest taki też. Do społeczności z Chrystusem. Do pokoju. A jak to jest to? Do cierpień jesteśmy powołani? Tak, jesteśmy powołani. I ten Bóg mówi tak. Sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Braterstwo, we wszelkim. I tu zaznaczę. Jak ta świętość nieraz może u nas wyglądać? Może tak, braterstwo. Jak synowie Jakuba nie mieli co jeść, to pojechali z pustymi workami do Egiptu. A tam znaleźli swojego brata, który kazał im naładować wory, i mówi, jedźcie do domu. Ale co im powiedział? Nie waćcie się po drodze. Znał swoją rodzinę. I przypuszczał, że pomimo tego, że mają chleb, to oni się będą kłócić. Czy my tu do Białogardy nie przyjechaliśmy z pustymi workami? Napełniliśmy nasze umysły. I teraz bracia organizatorzy dzisiaj nam po tym wykładzie powiedzą pokój wam, skażą nam zaśpiewać może psalm 133, to będzie równać się temu, żyjcie sobie dobrze, byliście świętymi tu, bądźcie świętymi tam, w domu, w pracy, na ulicy, gdy spotkacie trudności, gdy spotkacie się z zabraniem dobrego imienia, gdy może przyjdą jakieś doświadczenia, będziecie przeżywać, spróbujcie tam. I apostoł Piotr mówi, we wszelkim postępowaniu waszym, to znaczy się wszędzie, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Czego apostoł Piotr daje nam taką aluzję? Żebyśmy się czuli świętymi. Dlaczego? Bo dostaliśmy zadatek Ducha Świętego. A ten zadatek jest dziedzictwem jakiej natury? Boskiej natury. Więc teraz pytamy. Co to jest świętość? Co to jest świętość? To jest takie ogólne określenie. No ale ktoś może powiedzieć, jak jestem moralny, jak jestem etyczny, umiem się znaleźć w domu, umiem się znaleźć w zborze, gdy jestem na pogrzebie, nie rozmawiam, w kondukcie pogrzebowym też nie rozmawiam. Gdy się skończy pogrzeb, zachowuję powagę, zasyłam wyrazu, współczucia pogrążonej w smutku rodzinie. Czy może w kondukcji zarabki interes, pomówię o biznesie, a może nie widziałem się i dobrze, to jest jedyną okazją do zrobienia jakiejś pogawędki. Katolicy, braterstwo, to żeby ich parafianie nie rozmawiali, to śpiewali. A my może mamy taką etykę trochę wypaczoną, to w kondycji potrafimy co? Rozmawiać. A jeszcze jak ktoś tam ma zmysł filozoficzny, to coś powie, że się trzeba roześmiać. Pomyślmy nad tym. Czy to jest cecha świętości? Bo święty to znaczy jaki? Promieniujący. Najwyższą doskonałością. Niespalany, czysty, niewinny. Żyjący zgodnie z przykazaniami boskimi. Świętobliwy. Pobożny, cnotliwy. Zgodny z prawem, z nauką Bożą. Najwyższą doskonałością. Niespalany, czysty, niewinny. Żyjący zgodnie z przykazaniami boskimi. Świętobliwy. Pobożny, cnotliwy. Zgodny z prawem, z nauką Bożą. Człowiek świętobliwy to znaczy powszechnie szanowany, otoczony czcią, zasługujący na szacunek, mądry, sprawiedliwy. Świętość jest przede wszystkim wyrazem moralnego stanu człowieka. I tu coś dodam. Człowieka jakiego? Czy moglibyśmy się nazywać świętymi i czuć się takimi, gdybyśmy nie czuli na sobie usprawiedliwienia przez Boga? Gdyby na nas ciążyło potępienie Adamowe? A to potępienie Adamowe nieusprawiedliwione, to nasze ja bez przerwy by nam nakreślało moralność w inny sposób, etykę w inny sposób. Usprawiedliwienia na podstawie wiary. Człowiek musi być usprawiedliwiony z wiary. Apostoł powiedział, będąc wtedy usprawiedliwiony z wiary, pokój mamy z Bogiem. Czy to wszystko? W liście do Rzymian, rozdział 5, werset 9 mówi, że usprawiedliwieni jesteście na podstawie czego? Krwi Chrystusowej. Ale potrzebna jest następna podstawa, która jest zapisana w 4 rozdziale listu do Rzymian, a werset 25, gdzie mówi, usprawiedliwieni jesteście przez zmartwychwstanie Chrystusa, które potwierdziło, że Chrystus Pan był jakim? Był prawdziwym wzorcem do naśladowania. I nie możemy naśladować brata Sygnowskiego czy innego, bo to człowiek niedoskonały, czy ten, czy inny, może zrobić coś złego. Ale trzeba naśladować kogo? Chrystusa Pana. Dlaczego? Bo Pan dostarczył tej czwartej podstawy do usprawiedliwienia, abyśmy przez Boga uznani zostali jakimi? Świętymi. Co to jest? Łaska. I w liście do Rzymian 3:24 mówi, usprawiedliwieni jesteście jak? Darmo. Z łaski. Święty to nie znaczy bezgrzeszny. Gdyż dzieci Boże upadają. Ale święty to znaczy oddzielony od grzechu, od świata, od wszystkiego, co jest obrzydliwością w oczach Bożych. Święty to znaczy człowiek moralny. Święty to znaczy człowiek etyczne. Świętość jest dopełnieniem człowieka w znaczeniu duchowym, do tego stopnia, że jest zdolny czynić czyją wolę? Wolę Bożą. I o tym wspomniał święty apostoł Piotr, już nie będę odczytywał, bo czas mi ucieka, 2 rozdział, 9 werset. Świętość to jest moralna czystość, którą można zauważyć w praktycznym naszym życiu. I zachęcam wszystkich młodych i starszych, abyśmy sobie mogli poszukać takich czynników. Co to jest? Po czym można poznać, że jesteśmy świętobliwymi? Po szczerości, po uczciwości, po prawości. A prawy to znaczy przestrzegający prawo. Po sprawiedliwości. A braterstwo, jak ktoś jest niesumienny, to będzie odpowiadał? Będzie to znać? Nie. Czyli po sumienności. Dobrotliwość, cichość, przemijliwość. Te cechy są widoczne w domu, w pracy, gdy jesteśmy na ulicy, gdy jesteśmy w towarzystwie obcym. I w ten czas ludzie, obserwując nas, mogą nas nazwać jakimi? Sprawiedliwymi, względnie nienaganianymi. I teraz wracając do przeciwieństwa moralności, to znaczy do niemoralności. Niemoralny to znaczy przeciwny zasadom. Ale jak? W znaczeniu świeckim to zasadą moralności. A w znaczeniu duchowym to zasadą jakim? Bożym. Braterstwo, Bóg nakreślił zasady. Cały boski plan zbawienia został objęty zasadą. I te zasady to 4 przymioty boskiej sprawiedliwości. I teraz Bóg dał nam naukę i to mamy sprawdzać. Aby taką naukę wyznawać. Ale są zasady inne, które nam przestępować nie wolno. Zasady organizacyjne. W jaki sposób się organizuje Kościół? Czy będzie to moralnym, jeśli odstąpimy od zasady wyboru braci starszych i diakonów? Kochane siostry, czy będzie to moralne, etyczne, gdybyście w tej chwili ze swoich głów zdjęli chustki, nakrycia? Jeśli święty apostoł Paweł powiedział, że niewiasta, jeśli się modli, niechaj się nakrywa. A czy tak czasami nie próbujemy tego obejść, jak to się czyni w świecie? Że na to, co złe, to mówi się, że to jest dobre. A może ktoś powiedzieć z was, siostry, bo tak mi zostało powiedziane. Ja się zwróciłem do jednej siostry, a ona mówi, brat nie przeczytał dalej, ale ja załapałem, o co chodzi. Jeśli się nie nakrywa, niech się strzyże. A może nieraz nam przychodzi taka myśl, że tylko na modlitwie będę poddaną, bo jest wzmianka zrobiona, że nigdy się modlę. A jak będę śpiewać, to już zdejmę chustkę. A może na wykładzie też nie potrzebuję. To przecież nie nauczam. słucha. Jeśli Słowo Boże dało takie zasady, to one są dane po co? Żeby go przestrzegać. Wczoraj był symbol chrztu. Czy możemy to ominąć? A czy nie ma zasad naszej wiary? I teraz, czy możemy się sprzeciwić zasadom Bożym? Przy każdej nauce, przy każdej doktrynie występują zasady. I do tego zobowiązani jesteśmy przestrzegać. Bo gdy nie będziemy przestrzegać, to będziemy tymi, o których święty apostoł Paweł pisał. Ludźmi nieprzyzwoitymi, rozpustnymi, gorszącymi. Nigdy jeszcze w historii świata społeczność ludzka nie grzeszyła tak jawnie, jak grzeszy obecnie. Grzech jawny był za czasów Noego. Braterstwo, co to było tym grzechem? Że aniołowie wstępowali i przyjmowali ludzkie córki. Wspaniałe niewiasty, im się spodobały. Czy Bóg ze swoim gniewem mógł wytrzymać i patrzeć na tą niemoralność? Nie. Gdy spojrzymy dzisiaj, współżycie fizyczne dwóch płci, czy nie staje się powszechnym w świecie? Dlaczego ja to mówię? Nie dlatego, że to może być w naszej społeczności, ale dlatego, żeby tego nie było. Żebyśmy na swoją świadomość wprowadzili, zakodowali sobie w naszych komputerach, że takim doświadczeniem możemy być poddani. Ludzie praktykujący grzech tak jawnie, w sposób bezczelny, bezwstydny, nigdy nie propagowali niemoralności. Każda grupa przestępcza niemoralna walczy o swoje zalegalizowanie. Chce być uznana. Chce być częścią społeczeństwa traktowana jednakowo. W tym chaosie tego życia, tego przestępstwa ostatecznych czasów gubi się niemoralność. Gubi się dyscyplina. Gubi się czarność. Dotychczas to mówiono o marginesie społecznym. Teraz już nie istnieje takowy. A braterstwo, nie udziela się nam nic z tego? Czy nie zostało wytrącone słowo napominanie? Nie pójdę, nie powiem, nie będę napominał, bo się zgodzi. A grzechość? Czy nam się coś nie udziela i nie wytrącone zostało słowo wyłączenie? Wchodzi słowo dosyć modne, wolność. I postępowi ludzie twierdzą, że każda społeczność, cywilna czy religijna, jeśli chce utrzymać swoich członków i być, czuć się liczącą, musi dać więcej wolności. Nie jest tak, że te różne grupy otrzymują wolność? A braterstwo, a my się wolności nie domagamy? I teraz zróbmy taki rachunek. Zabawimy się w matematykę. Wolność plus moralność. To suma tego jest jaka? To jest nowa nazwa. Nowa moralność. W tym miejscu, w tym zborze byłem gdy dyskutowano wśród młodzieży, co to jest wolność. Nie chciałbym tego powtarzać, ale wolność możemy rozumieć bardzo szeroko. I dla jednego będzie to wolnością, dla drugiego będzie to już niewolnością. Dlatego nowa moralność. A to znaczy, nowa moralność to znaczy co? Co? Znaczy grzesz i mów, że to jest dobre. Odmawiaj i mów, że to tak trzeba. Zabierz dobre imię sąsiadowi, człowiekowi, bratu, siostrze i mów, że to musiałeś zrobić. Usprawiedliwiaj zło. A suma tego to jest umysł skażony. I przeczytajmy słowa świętego apostoła Pawła zapisane w drugim liście do Tymoteusza, 3:8-9. Podobnie jak Janes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący czego? Próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się z tamtymi stało. Doszliśmy, braterstwo, do bardzo ważnego punktu, że w tym zamieszaniu społecznym możemy się zgubić i my, nie tylko młodzi. A jeśli się zgubimy, to będzie świadczyć, że mamy jaki umysł? Spaczony, skażony. Co to jest? Skażony umysł uniemożliwia poznanie prawdy. Sprawia błędne myślenie. Powoduje błędne działanie. A to niszczy nasze życie. A jeśli jest niszczone nasze życie, to znaczy niszczy naszą społeczność. Niszczymy co? Świątynię. A święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, 3:17, co zapisał? Kto niszczy świątynię Bożą, tego Bóg zniszczy. A niektóre przekłady podają, kto gwałci Kościół Boży, tego zgwałci Bóg. Człowiek z takim umysłem niechętnie docieka prawdy, łatwo wierzy kłamstwu, chętnie kłamie, gwałci prawo Boże i gwałci społeczne. Co skaża ten nas umysł? Jaki czynnik? Pycha. Pycha, która nie znosi istnienia Boga. Skaża umysł nasza urażona ambicja. Bo ambicje mieć jest dobrą rzeczą, ale bardzo złą jest rzeczą, gdy się ma ambicję jaką? O, urażoną. Wątpliwość zbawienia człowieka. Czynnikiem skażonego umysłu to jest poddanie w wątpliwość boskich nauk. Wątpliwość boskiego naznaczonego czasu. Chrystus Pan powiedział, wypełnił się czas. Opowiadajcie Królestwo Boże, ale co róbcie przy tym? Pokutujcie, w innym miejscu mówi, czuwajcie. I nie możemy podważać boskiego planu. Niepobożność, czyli działanie niezgodne z Bożymi przykazaniami. nasze ja. A za naszym ja zawsze stoi co? Kto? Bóg? Diabeł. Za naszym ja, za naszym ja. Nasze ja występuje w ten czas, jeśli stawiamy opór wypełniania woli Bożej. Jeśli ten nasz umysł się zmienia, skaza się, to za nami stoi zawsze kto? Przeciwnik i szuka słabych stron. Młode umysły mogą być skażone śmieciem tego świata, w wyniku czego wyrasta takie nowe pokolenie narkomanów, alkoholików, anarchistów, przeteczników, cudzołożników, czyniące bezprawie zgorszenie. A w sumie Chrystus Pan powiedział, że w tych ostatecznych czasach, gdy będą występować takie rzeczy, będzie się nam udzielać to? 24 rozdział, a werset 10 mówi: wielu się zgorszy, nawzajem się będą wydawać i nawzajem się będą nienawidzieć. Mój czas, braterstwo, się skończył. Miałem zamiar jeszcze przedstawić braterstwu to, co święty apostoł Paweł napisał, że w ostateczne dni nastaną czasy jakie?
Równe.
Ale jacyż to ludzie będą? Braterstwo, świat nie wie, jacy ludzie będą w ostatecznych czasach. Świat nie wie. Świat dąży w tej dziewiątej pladze ciemności, że dobrze robi, a nic nie wychodzi. Dlaczego? Bo ogarnęła ciemność. Ale jeśli jest podana myśl, że anarchia najpierw rozpocznie się od kogo? A skąd wy to, braterstwo, wiecie, że tak jest? Co to znaczy od domu Bożego anarchia się rozpocznie? To znaczy, że przestaniemy być moralnymi? Nie będziemy przestrzegać etyki? Stracimy tą świętość? To znaczy, że będziemy mieli skażony umysł? To znaczy, że będziemy czynić coś złego? A przecież my się anarchii boimy, bo jest przepowiedziana, nie? Na ostateczny czas. Dlatego, braterstwo, czuwajmy. Czuwajmy, abyśmy sami nie zakończali tego boskiego czasu. Bóg ten porządek rzeczy zakończy sam. Bóg wie, jak to uczynić. Na to posłał swojego Syna. I będą ludzie, mówi, samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni i tak dalej. Nie będę już tego mówił, czytał dalej, ale jeszcze nigdy nie wspomniałem, kilkakrotnie czytałem te wersety i mówiłem o tym, ale co to znaczy, tak zrobię wniknąć, nie? Jaka jest definicja samolubstwa? Jak, co to jest? Egoizm? Czy wiemy, braterstwo? A co to jest chciwy? A co to jest chełpliwy? Pysznie. No pysznie to może takie ogólne słowo. Samolubni, to znaczy człowiek kochający tylko siebie samego. Sobek. Egoista. Nie, to nie pyszny. Chciwy to znaczy pożądliwy, łakomy, żądny, pragnący, pożądający, chytry na coś. Jest to człowiek zajadły. Wiemy, co to znaczy? Chełpliwi. No, chciwy, chełpliwi, coś podobne, ale ma inne znaczenie. Chełpliwi będą się chlubić, szczycić się, przechwalać się, wynosić się. Co zrobią, to będą przypisywać sobie. Nie będą puszczać wody na czyj młyn. a jak braterstwo naszej społeczności, to tak nie chcemy się wyróżnić, troszkę się pochwalić, a jak tak nikt o nas nie mówi, to tak troszkę podciągniemy albo spowodujemy, żeby nas pochwalono, a jak coś robimy, oj, to żeby to było widoczne, żeby ta woda padała na mój młyn, nie na drugiego brata. Pyszny, to jest nadętość, próżność, zarozumiałość. A bluźnierca to ten, co mówi brzydkie słowa, tak? Co przeklina? Nie. Bluźnierca to znaczy wypowiadać zdanie przeciwne zasadom religijnym. Braterstwo to podaje słownik polski. Bluźnierca to wypowiadać zdanie przeciwne zasadom religii. Powstawać przeciwko Bogu. Nienawidzieć świętości. A my może mówili, że bluźnierca to ten, co przeklina, nie? A rodzicom nieposłuszni. To co to jest? I też podaje słownik. Jest to brak uległości rodzicom. Samowola w rodzinie. Brak posłuszeństwa do karności rodzicielskiej. Nieuznający rodziców za autorytet. W jakiej my dobie teraz żyjemy? Że straciliśmy autorytety. A te, które jeszcze są, to staramy się podważyć. Jeśli żyją, to ich. A jeśli nie żyją, to ich myśl. A w rodzinach rodzice, dzieci, kto powinien być autorytetem? Ojciec, matka, to są rodziciele. Wczoraj coś mówiliśmy na temat. Niewdzięczni. Niepoczuwanie się do wdzięczności za otrzymane dobro. Bezbożni. Niewierzący w Boga. Nie zachowujący przykazań i zasad Bożych. Bez serca. Bez uczuć. Bez współczucia. Brak miłosierdzia. Nieprzyjednani. Nie dający się pojednać zawzięci. Nieprzebłagany. Nie umiejący odpuścić drugiemu. Zrobiłeś? Żegnaj do grobowej deski. Czy nie ma tak? Przewrotni. Przewrotny to znaczy co? Fałszywy, obłudny, przestępny, podstępny, zdradziecki, wykrętny, niepowściągliwi. Nieumiarkowany, niepanujący nad sobą, nieoględny i nieostrożny. I tutaj chyba nam dużo brakuje. Ja tak sam po sobie mówię. Czasami brak tego umiarkowania, czasami nie panuje nad sobą, czasami nie panuje nad sytuacją domu, a często jestem mało ostrożny. Okrutni. To znaczy srogi, surowy, nieludzki, niemiłosierny, bezlitosny, mściwy, niemiłujący, nieuznający miłości jako zasady. Zdradzieccy, oszukiwać kogoś, kto zaufał, podchodzić zdradliwie, niepewny, zuchwały, zbyt śmiały, bardzo stawiający się innym, z ujmą dla drugich. I ostatnie, co apostoł Paweł wymieniał, nadęci, pyszni, nie liczący się z czyim zdaniem, chcący wyliczać swoje zasługi dla Pana, dla braci. I w końcu apostoł Paweł, gdy zakończył to, to który to powiedział tak, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. również tych się wystrzega. I gdyby braterstwo, apostoł Paweł nie napisał tego tekstu, to byście mi mogli powiedzieć, że to wszystko dotyczy świata. Ale czytając ten tekst, nikt mi tak nie powie. Czy nie możemy przybierać pozoru pobożności? A gdy przybieramy pozór pobożności, to jesteśmy nazwani przez Pismo Święte jednym słowem. Jakim? Obłudnikami. Pozór pobożności to inaczej obłudny. Ale już o tym mówić nie będziemy. Pozostawimy to do rozmyślenia. Nadmienię tylko, że jest 7 odmian, czyli rodzajów obłudy, o której mówi Pismo Święte. Chciałbym przeczytać parę wersetów z drugiego listu świętego apostoła Pawła, Piotra na koniec. Boska jest moc. Obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Bóg wam, braterstwo, stworzył takie wspaniałe warunki. Dał nam moc Ducha Świętego, pojednał nas ze sobą przez Chrystusa Jezusa,